mówiąc o Strasznej Siedmicy, o Wielkim Tygodniu, trudno nie nawiązać do najważniejszej księgi, bez której trudno sobie wyobrazić cały okres Wielkiego Postu, cały okres poprzedzający Wielki Post, a w szczególności cały okres Wielkiego Tygodnia. Księga, o której mówię, to oczywiście Triodos Postnaja, Triodion Postny, księga liturgiczna, która rozpoczyna się od niedzieli o celniku faryzeuszu, kończy się w Wielką Sobotę. Jest jeszcze druga część tej księgi, Triodion Świetny, Triodos Świecista, która rozpocznie się od niedzieli paschalnej. Księga Triodos Postnaja, o niej warto powiedzieć parę słów, żeby też mieć świadomość, bo słyszymy bardzo często teksty, które są czytane, słyszymy teksty, które są śpiewane. Te teksty nie znalazły się tam przypadkowo, dlatego że owe teksty były formowane wiekami. Sama nazwa Triodos oznacza trzy pieśni, trias odas, od greckich dwóch słów, trzy pieśni, dlatego że większość kanonów zamieszczonych na juczni, czy kanonów powieczeria, będzie zawierała niepełny kanon. Kanon składający się właśnie zazwyczaj z trzech pieśni. Mówiąc o księdze Triodos Postna, warto jeszcze naszą uwagę zwrócić na to, że księga ta formowała się stosunkowo długo, dlatego że 1000 lat mniej więcej potrzebowano, żeby sformować tą księgę. Od V wieku najpóźniejsze teksty, które się w niej pojawiły, to są teksty z XIV wieku. Ale taki złoty okres swój księga ta, Triodos Postny, ma na przełomie VIII i IX wieku. Księga początkowo formowała się w monasterach. Tamci hymnografowie, pierwsi, którzy w większości byli mnichami duchownymi. Oni formowali teksty, które zostały umiejscowione w księdze Triodionu Postnego, który używamy i używaliśmy w okresie przygotowawczym, w okresie Wielkiego Postu. Zanim dojdziemy do samego Wielkiego Tygodnia, należałoby króciutko wspomnieć o tak zwanym okresie przedpościa, jak i okresie samego Wielkiego Postu. Dlatego, że właśnie księga Triodos Postna, o której wspomniałem, ona sama sobą formowała również ten podział, który my znamy i chyba najwcześniej taką pieśnią, która nam się pojawi, z którą nam się zaczyna Wielki Post kojarzyć, to jest pieśń Pokajanie otwierdzim dwiery. Od razu w niedzielach przygotowawczych, w pierwszą z niedziel przygotowawczych o celniku i faryzeuszu tą pieśń możemy usłyszeć. Bardzo ważna pieśń, która wybrzmiewa po przeczytanej Ewangelii, która praktycznie przez 4 niedziele przygotowawcze oraz 5 niedziel Wielkiego Postu zawsze jest słyszana na juczni niedzieli w praktyce naszej, sprawowanej zazwyczaj w sobotę wieczorem. Mówiąc o niedzielach przedpościa, należałoby krótko wspomnieć na pewno o niedzieli o celniku faryzeuszu, o niedzieli o synu marnotrawnym, o sądzie ostatecznym i przebaczenia win. To są te cztery niedziele, które hymnograficznie prowadziły nas, dzięki księdze Triodos Postnaja, w okres właśnie Wielkiego Postu. Drugą taką pieśnią, którą nam kojarzy się z księgą Triodionu Postnego, jest pieśń dotycząca psalmu tęsknoty śpiewanego przez Żydów w czasie niewoli babilońskiej na rykach babilońskich. Kiedy mija okres przedpościa, wchodzimy w tak zwany okres Wielkiego Postu i też zazwyczaj ważna jest tutaj symbolika ilości dni tego Wielkiego Postu. W naszej praktyce wiemy, że Wielki Post to jest trochę więcej niż 40 dni. Fachowo nazywamy go, prawda, w cerkwi liturgicznie Święta Czterdziesiątnica, Święta Czterdziesiątnica, aczkolwiek, kiedy tak kalendarzowo zerkniemy, to rzeczywiście jest to troszeczkę dłużej niż 40 dni, ale jest to też wypracowane tym, że po 40 dniu postu, który jest w piątek poprzedzający Wierne Woskresienie, Niedzielę Wai, to jest ten dzień 40 postu, kończy się pierwsza część Księgi Triodien Postny i rozpoczyna się druga część tej księgi, dużo bardziej, mniej obszerna od pierwszej części, która będzie tylko obejmowała sobie 8 dni. Sobotę Łazarza, Wierno i Woskresienie oraz 6 wielkich dni Wielkiego Tygodnia. Strasznego Tygodnia, Tygodnia Strastiej, Wielki Poniedziałek, Wtorek, Środę, Czwartek, Piątek, do Wielkiej Soboty włącznie. Często mówiąc o Wielkim Poście, należy zasygnalizować pewną symbolikę liczby 40, która jest z Wielkim Postem związana. Wiemy, że to 40 w chrześcijaństwie bardzo często się ukazuje w różnych formach bardzo ważnych wydarzeń. 40 to czas potopu, dni, kiedy deszcz padał w czasach Noego. 40 to lata wędrówki Mojżesza do Ziemi Obiecanej. 40 to, możemy powiedzieć, czas, 40 godzin, czas przebywania Zbawiciela od ukrzyżowania do swego chwalebnego zmartwychwstania. 40 to również dzień wniebowstąpienia Zbawiciela na niebiosa. Dlatego to 40 jest takim bardzo symbolicznym czasem w naszej liturgicznej tradycji. Mówiąc jeszcze tytułem wstępu o takich bardzo ważnych kwestiach dotyczących tych niedziel pierwszych, musimy mieć świadomość też tego, że ten układ, który znamy obecnie, niedziel Wielkiego Postu, nie jest taki sam, jaki był wcześniej. Dlatego, że kiedy chronologicznie przyjrzymy się pierwszej niedzieli Wielkiego Postu, triumf ortodoksji, to jest wiek IX. Druga niedziela Wielkiego Postu, Grzegorz Palamas, końcówka XIII, XIV wiek. Jan Najstwicznik, wczesny średniowiecz. Maria Egipcjanka również. Także aż 4 niedziele z tych 6, które mamy w Wielkim Poście, pojawiły się stosunkowo później w tym układzie naszych nabożeństw. Dlatego też, jeśli zerkniemy do tekstów liturgicznych, musimy być świadomi tego, że często kanony, teksty liturgiczne, juczni zazwyczaj, ale również czytań po części w innych nabożeństwach pokazują, że ten układ niedziel rzeczywiście był inny. Pierwsza niedziela to była niedziela poświęcona świętym prorokom. Tej niedzieli już nie mamy, bo zastąpiła ją niedziela triumfu ortodoksji. Druga niedziela to była niedziela o Synu Marnotrawnym, którą my znamy jako niedzielę z okresu przygotowawczego, w tej chwili z okresu przedpościa. Trzecia niedziela była niedzielą krzyża w większości czasu, także tutaj zmiany nie było. Czwarta niedziela to niedziela o celniku faryzeuszu, ale również czasami wcześniej, trzecią niedzielą była również ta niedziela o celniku faryzeuszu. Czwartą była niedziela o miłosiernym Samarytaninie, zaś piątą o bogaczu i Łazarzu. Bardzo się zmieniły te kwestie w dzisiejszych czytaniach. Te inne czytania przeszły na inny okres liturgiczny. Nieczęsto są związane z postem, ale na przykład o miłosiernym Samarytaninie czy o bogaczu i Łazarzu jest również czytane są w okresie przygotowawczym poprzedzającym tylko, że post bożonarodzeniowy. Mówiąc o stricte już Wielkim Tygodniu, należałoby przede wszystkim zwrócić taką naszą szczególną uwagę na charakterystykę nabożeństw, bo myślę, że nasze przeżywanie jako prawosławnych powinno być związane bardzo ściśle z tym, co powie nam Święta Ewangelia i tym, co powie nam księga Trioć Postna, Triodium Postna. Dlatego też pewien układ nabożeństw, przynajmniej w pierwsze trzy dni Wielkiego Tygodnia, możemy powiedzieć, jest identyczny. Z niewielkimi kosmetycznymi zmianami te pierwsze trzy dni Wielkiego Tygodnia są, można powiedzieć, bardzo, bardzo do siebie podobne. Wszystko rozpoczyna się już w niedzielę wieczorem, Wierne Woskresienie, kiedy jest odprawiona pierwsza jutrznia Wielkiego Tygodnia, jutrznia Wielkiego Poniedziałku. I to jest nabożeństwo bardzo charakterystyczne, dlatego że w naszej praktyce liturgicznej bardzo szybko możemy powiedzieć, chyba zgodnie z tym, co uczynił tłum w Jerozolimie, my tak samo przechodzimy od wydarzeń radosnych, dwóch, które poprzedzały Wielki Tydzień. Największego cudu, którego dokonuje Zbawiciel w Betanii, cudu wskrzeszenia Łazarza, i dzień później, gdzie cały tłum zauroczony, można rzec, pełen chwały dla Jezusa Chrystusa, podąża również do Jerozolimy, aby wziąć udział w uroczystości wjazdu Zbawiciela do miasta Jerozolimy. I nastroje ludu, który wita Zbawiciela słowami Hosanna, zmienił się bardzo mocno, ponieważ ci sami ludzie, którzy będą Chrystusa witać, ścieląc swoje szaty, trzymając w dłoniach swoje gałązki, będą starali się pod wpływem też podburzenia z Sanhedrynu, Rady Żydowskiej, zmienić swoje taki szacunek w nienawiść do Zbawiciela. Zamiast słów Hosanna będziemy coraz częściej słyszeli słowa raspnij, ukrzyżuj. Wracając do jutrzni Wielkiego Poniedziałku, na pierwszy plan wysunie nam się, bracia i siostry, pierwsza rzecz, troparium. Sierzynich, gradiot w Połonoszczy. Oto oblubieniec. Troparium, który nie tylko Wielki Poniedziałek będziemy słyszeli, ale również Wielki Wtorek oraz Wielką Środę. Troparium na początku jutrzni, który zazwyczaj uczestnicząc w nabożeństwach wiemy, że poprzedzony jest śpiewaniem Bogospodzie. W Wielkim Poście troszeczkę inaczej to wygląda, dlatego że zazwyczaj tropariony są poprzedzone śpiewem Alleluja, Alleluja, czyli pieśni Zmartwychwstania. Nie dostojny, że Bogiem, Jego, że obrzeża. troparium, tak jak powiedziałem, wybrzmiewać będzie przez pierwsze 3 dni Wielkiego Tygodnia na Juczniach, pięknych nabożeństwach sprawowanych wieczorem. Jucznia troszeczkę inna od tej, którą znamy z okresu nie postu, dlatego że kanon przede wszystkim jest dużo krótszy. Więcej mamy tekstów pokajannych, jeszcze będziemy słyszeli przez ostatnie kilka dni modlitwę świętego Efrema Syryjczyka. Troparium przed chwilą, który słyszeliście, to tak właściwie nawiązanie do Ewangelii, o której powiem troszeczkę później, Ewangelii Wielkiego Wtorku. Jest jeszcze jeden tekst, który nam się bardzo silnie kojarzy z jutrznią, już nie pierwszych 3 dni, a pierwszych 4 dni Wielkiego Tygodnia, tylko nie przed czytaniem Ewangelii, nie na początku juczni, a właściwie zamykający kanon, czertoch Twój, pałac Twój widzę. Mówiąc o Wielkim Poniedziałku, bo od tego, możemy powiedzieć, rozpoczynamy Wielki Tydzień, na pierwsze 2 kwestie, które Cerkiew zwraca szczególną uwagę, to są 2 bardzo ważne historie. Jedna historia ze Starego Testamentu i druga historia z Nowego Testamentu. Wiemy o tym, że uczestnicząc w nabożeństwach Wielkiego Postu, w pierwszych 40 dniach Wielkiego Postu słyszeliśmy czytania, które wybrzmiewały z Księgi Rodzaju, czytania, które wybrzmiewały z Księgi Przypowieści oraz z Księgi Izajasza. To było w nabożeństwach porannych bardzo szczególnie podkreślone oraz w nabożeństwie wieczernym. Od Wielkiego Tygodnia ten zestaw czytań zmienia się całkowicie, dlatego że Księga Rodzaju zastąpi Księgę Wyjścia, Księgę Przypowieści, Przysłów zastąpi Księga Hioba i Księgę Izajasza. Nie w pełni, ale również zastąpi Księgę Ezechiela. Było to związane przede wszystkim też z przygotowaniem katechumenów, osób nieochrzczonych, którzy przez cały okres Wielkiego Postu starali się przygotować do sakramentu chrztu. Wiadomo, że dzisiaj jedyną pozostałością po katechumenach to jest to, co słyszymy w liturgii ektenie ogłaszennych bądź uprzejmie poświęconych darów Ektenie o rozświeszczonych, przygotowujących się do katechumenatu, do ochrztu. I Księga Wyjścia daje nam pierwszą bardzo ważną historię, Wielki Poniedziałek, mianowicie historię dotyczącą Józefa starotestamentowego. Z religii pamiętacie, z historii cerkiewnych wielokrotnie, że Józef to jeden z wielu braci, który był synem Jakuba. Józef, który był nienawidzony, znienawidzony przez swoich braci, przez to, że Bóg obdarzył go darem tłumaczenia snów. I ten dar pomógł mu później, okazało się bardzo mocno osiągnąć i zrobić wielką karierę. Ale bracia z nienawiści sprzedają Józefa do Egiptu i jest to pierwsza taka bardzo widzialna zapowiedź tego, co się wydarzy również Wielką Środę, kiedy nastąpi Judaszowa zdrada. Czyli jest to jakby praobraz pierwszy w tym momencie, który się tutaj pojawi. O ile historia Józefa jest nam, myślę, bardzo mocno znana, o tyle trudniej jest nam powiedzieć cokolwiek na temat drugiej historii, tej historii z Nowego Testamentu. Dlatego, że drugim bardzo ważnym wydarzeniem jest historia związana z drzewem figowym, a właściwie jego przeklęciem, tego drzewa figowego, które w swoim czasie nie wydało żadnego owocu. Jest to tak właściwie, możemy rzec, ostatni cud Zbawiciela, cud taki związany z przyrodą. Wcześniej cudowne rozmnożenie chleba i ryb, nakarmienie 5 tysięcy, 4 tysięcy ludzi, cud chodzenia po morzu, cud uciszenia burzy. I tutaj nagle w Wielkim Tygodniu, Wielki Poniedziałek pojawia się również historia dotycząca cudu związanego z figowcem. Figowiec był takim drzewem bardzo popularnym w Ziemi Świętej. Trudno było sobie wyobrazić jakiekolwiek gospodarstwo domowe, żeby nie miało trzech rzeczy. Żeby nie miał gospodarz studni, żeby nie miał gospodarz winorośli i żeby nie miał gospodarz właśnie drzewa figowego. Te trzy rzeczy były nieodzownym atrybutem każdego gospodarstwa i często, patrząc na figowiec, sugerowano się pewnymi rzeczami. Jeśli na figowcu pojawiały się pierwsze pączki, była to zapowiedź wiosny. Jeśli drzewo figowe usychało, była to zapowiedź nadejścia jesieni. Figowiec, który był pozbawiony liści, był bardzo często kojarzony z tym, że za chwilę nastąpi najazd jakichś wrogów. Dlatego też to wydarzenie jest opisane tylko w dwóch Ewangeliach. Jest opisane w Ewangelii świętego Mateusza i jest opisane w Ewangelii świętego Marka. I w obu przypadkach jest bardzo ściśle związane z historią dotyczącą wypędzenia kupców ze świątyni. To drzewo figowe ojcowie cerkwi interpretują w różnoraki sposób. Zgodnie ze świętą tradycją niektórzy upatrują w tym figowcu właśnie po części drzewa rajskiego, na które pokusili się nasi prarodzice Adam i Ewa i z którego liśćmi przykrywali swoją nagość po dokonaniu pierworodnego grzechu. Przeklęcie figowca jest, tak jak wcześniej wspomniałem, ostatnim opisanym w Ewangelii cudem Zbawiciela. Jeszcze możemy tam, prawda, powiedzieć o uzdrowieniu sługi arcykapłana, któremu jeden z uczniów Chrystusa obciął ucho podczas aresztu. Ale mówiąc o tych takich cudach związanych z przyrodą, niewątpliwie jest to cud ostatni. I to tak możemy taką klamrą spiąć te oba cuda, ponieważ pierwszy cud, którym tutaj mówimy, nie powiedzieliśmy jeszcze, prawda? To jest cud przemiany wody w wino, Kana Galilejska. Jest to cud pełnej chwały, możemy powiedzieć, Bożej miłości. O tyle ten cud związany z uschłym figowcem jest pewnym rodzaju symbolem sądu Bożego nad tymi, którzy nie przynoszą oczekiwanych owoców. Dlatego też rzadko chyba słyszymy o tym, prawda? Zwracamy uwagę. Wiemy, że prawda, z Wielkim Poniedziałkiem te dwa wydarzenia są związane. Dlatego też należało, myślę, tutaj o tym drzewie figowym również wspomnieć, bo ma zasadnicze znaczenie. Oczywiście bardzo często też jest kojarzone z naszą taką grzeszną duszą, która nie wydaje żadnych owoców, owoców pokajania, owoców czynienia dobra. Wielki Poniedziałek jeszcze, moi drodzy, to rozpoczęcie czytania tak zwanego Tetraewangelia. Zazwyczaj w praktyce seminarium, w praktyce monasterskiej, w praktyce cerkwi katedralnych do nabożeństw porannych, do nabożeństw związanych z tak zwanymi wielkopostnymi czasami, godzinkami kanonicznymi, wplecione jest czytanie Ewangelii. W ciągu 3 dni powinna być przeczytana pełna Ewangelia według świętego Mateusza, pełna Ewangelia według świętego Marka, pełna Ewangelia według świętego Łukasza i blisko pół Ewangelii świętego Jana. To wszystko powinno być przeczytane w czasie porannych nabożeństw 3 pierwszych dni Wielkiego Postu. Zazwyczaj struktura jest taka sama. Wplecione to czytanie, bardzo długie zresztą, są w poszczególne czasy. W czas 3, w czas 6 i w czas 9. W praktyce wielu parafii to czytanie jest oczywiście rozłożone na cały okres Wielkiego Postu. Wraz z nastaniem postu duchowni starają się przeczytać tą całą Ewangelię do tego momentu, żeby Wielki Czwartek móc czytać pierwszą Ewangelię wychwalającą chwałę Zbawiciela. Także przez Wielki Poniedziałek, wtorek i środa będą powtarzane, czytane kolejne jakby fragmenty poszczególnych Ewangelii. Dlatego też w praktyce seminarium, w praktyce monasterskiej i parafii to nabożeństwo czasami poranne nie jest nabożeństwem godzinnym, tak mniej więcej od 6-7 rano do południa z przeczytaniem w pełni tych wszystkich Ewangelii jest ono sprawowane. Kolejny dzień Wielkiego Tygodnia to Wielki Wtorek. Tak jak powiedziałem, praktyka podobna. Zasadniczych różnic nie znajdziemy, poza zmianą oczywiście tekstów, poza pewną zmianą, która się pojawi na juczni, bo zamiast tak zwanego tripieśnica, czyli 3 pieśni, usłyszymy 2 pieśni we Wtorek Wielki, aby w środę znowu usłyszeć na juczni środy już z kolei pełny kanon 8-pieśniowy. Wielki Wtorek to 3 bardzo ważne wydarzenia, które Cerkiew Prawosławna wiernym chce ukazać, przedstawić do naszego takiego głębszego rozumienia. To są czytania zamieszczone w Ewangelii świętego Mateusza, dotyczące, tak chronologicznie mówiąc, 3 bardzo ważnych wydarzeń. Jedno z wydarzeń to historia 10 panien, do której nawiązywał właśnie przeczytany troparion Sierzeni Gredziet w Połnoszczy. Jest to historia 10 kobiet, które zostały zaproszone na wesele. Wszystkie wzięły lampy ze sobą, ale 5 postanowiło wziąć jeszcze dodatkowo olej, oliwę. Wiadomo, że lampa pozbawiona oliwy jest lampą bezużyteczną i w taką panikę wpadło tych 5 panien, które w ostatniej chwili zaczęły doszukiwać się, od kogo mogłyby tej oliwy pożyczyć, żeby również dostać się na to wesele, na które zostały zaproszone. W tym wypadku te 5, które wzięły, zasugerowały, żeby poszły na targ, który był niedaleko, i zakupiły tą oliwę. I kiedy one wracają z tego targu, okazuje się, że drzwi domu weselnego już są zamknięte. I to jest właśnie taka nauka dla każdego z nas o tym, że nie znamy dnia ani godziny, o której Zbawiciel może przyjść. Nie znamy dnia ani godziny, kiedy może nastąpić powtórne przyjście Zbawiciela na ziemię i sąd każdego z nas. Druga historia związana z Wielkim Wtorkiem to historia o talentach, przypowieść o talentach, gdzie 3 poddanych przychodzi do Pana prosząc o talenty. Jeden prosi 5, drugi 2, trzeci 1. Gospodarz daj im te talenty z prośbą o to, żeby podczas Jego nieobecności postarali się oni te talenty umnożyć. Rzeczywiście pierwszy, pracując ciężko, zamiast 5 talentów zwraca do swemu władcy 10, drugi ciężko pracując, zamiast 2 zwraca 4, a jeden taki tchórzliwy, bojaźliwy postanawia te talenty zakopać. Jeden talent, który otrzymał, zakopać i oddaje tylko ten jeden, który otrzymał. I jakby morał z tej historii, kolejnej przypowieści dla nas płynący, to przede wszystkim kolejna praca nad sobą. O ile w pierwszym przypadku nad czujnością, nad tym, żeby być gotowym zawsze na spotkanie z Bogiem, o tyle w drugim, żeby też nie zakopywać swoich talentów, starać się swoje umiejętności rozwijać najlepiej, jak potrafimy. I trzecia historia, która wybrzmiewa w Wielki Wtorek, jest historią związaną z to, co słyszeliśmy w niedzielę o Sądzie Ostatecznym, o tym, że oddzielone są owce od kozłów, po prawicy, po lewicy i takich 5 głównych zadań, które Bóg wyznacza każdemu z nas. Głodnego nakarmić, spragnionego napoić, nagiego ubrać, chorego uwięzionego odwiedzić i przybysza przyjąć. To są te główne zasady, które dotyczą w Wielkim Poście przez cały Wielki Post, przez całe życie właściwie możemy rzec każdego z nas. To bardzo często na ulicy spotykamy Chrystusów z małej litery mówiąc. Każdego, kto wyciąga do nas dłoń z prośbą o pomoc. I to od nas będzie zależało bardzo dużo, czy my będziemy obojętni, czy potrafimy na to prośbę odpowiedzieć. I Wielki Wtorek, moi drodzy, to jest właśnie to dłuższa Ewangelia, te 3 historie. I wieczorem, już we wtorek, mamy jutrzni Wielkiej Środy, kiedy po raz ostatni wybrzmiewają te 2 najważniejsze pieśni, Troparion i tak zwane Xepostuarion, które cytowali przed chwilą młodzi ludzie. I Wielka Środa liturgicznie to, bracia i siostry, bardzo 2 kolejne ważne wydarzenia. Po pierwsze, historia pewnej niewiasty, która najbardziej drogocenną rzecz, jaką miała, mianowicie alabastrowy olejek, w domu Szymona Trędowatego wylewa na nogi Zbawiciela i swoimi łzami i włosami ociera Zbawiciela, namaszczając go jakby na śmierć. I ta historia jest bardzo ważna, kiedy widzimy drugi przykład. Przykład Judaszy. Kobieta, która namaszcza właściwie być może pierwszy raz Chrystusa widziała, ale powoduje w niej to, co Chrystus czyni, to, co Chrystus mówi, wielką chęć przysłużenia się czymkolwiek, znając swoje grzeszne życie, ma świadomość tego, że może Bogu ofiarować najbardziej drogocenną rzecz, jaką ma. Co zresztą spotyka się z zarzutem między innymi Judasza, który mówi, że przecież ten olej można było sprzedać i pieniądze rozdać potrzebującym. I właśnie Judasz, wspomniany jako bardzo negatywna postać Wielkiej Środy, postać, która, moglibyśmy rzec, jest przeciwieństwem tejże niewiasty, dlatego że Judasz zna Zbawiciela od początku. Judasz jest ze Zbawicielem wszędzie, Judasz jest świadkiem największych cudów, które Zbawiciel czyni, Judasz jest jednym z 12, ale Judasz może powiedzieć tak, zachłyśnięty chęcią srebrolubia, chęcią wzbogacenia, sprzedaje swego mistrza i nauczyciela, dokonując zdrady i za 30 srebrników tego dokonując. I tu bardzo są piękne teksty związane z Wielką Środą, które chciałbym, żebyście znowu mogli tutaj wysłuchać. Szczególnie tekst formujący postawę Judasza i postawę niewiasty, a w szczególności początkowo chciałbym, żebyście wysłuchali takiego bardzo typowo wielkośrodowego fragmentu autorstwa Mniszki Kasy. Mniszka Kasia jest jedną z autorek, też moglibyśmy powiedzieć, hymnografii Triodzie Postnej, chyba jedyna kobieta, której teksty pojawiają się zresztą bardzo głębokie, wielokrotnie w okresie Wielkiego Postu. W szczególności mamy tutaj jej fragment, który jest stichirą bodajże jutrznym, jeśli dobrze pamiętam. W Wielką Środę na pewno ten fragment słyszymy.
Твое, о Боже, Слово.
Wielka Środa liturgicznie to dwa jeszcze takie ważne momenty, ponieważ po raz ostatni w roku jest sprawowana liturgia uprzednio poświęconych darów oraz Wielka Środa to po raz ostatni słyszymy modlitwę Efrema Syryjczyka. O ile zazwyczaj słyszeliśmy ją w każdej liturgii dwukrotnie, podaj sprawica oraz po Wielkim Wejściu, o tyle dodatkowo Wielką Środę jeszcze w końcu liturgii, po raz ostatni ta modlitwa zostanie wypowiedziana i przeczytana. Dlatego też możemy powiedzieć, że te dwa wydarzenia no też jakby kończą pewien taki schemat i układ, który do tej pory mogliśmy jakby w okresie Wielkiego Postu widzieć, ale również szczególnie w tych trzech pierwszych dniach Wielkiego Tygodnia. Dlatego, że od poranku czwartkowego, od Wielkiego Czwartku zmieni się układ nabożeństw, zmienił się kolor szat duchownych, już nie będziemy widzieli duchownych w czarnych szatach, a w fiolecie bądź w purpurze, w czerwieni. Dlatego, że Wielki Czwartek to, moglibyśmy powiedzieć, liturgia nad liturgiami, najważniejszy dzień, gdybyśmy jakąś taką hierarchię prowadzili w roku liturgicznym. Dlatego też myślę, że każdy z nas powinien zrobić wszystko, żeby Wielki Czwartek rano być uczestnikiem liturgii, która jest misterium Eucharystii. To w Wielki Czwartek właśnie został ustanowiony najważniejsze nasze taństwo, misterium, taństwo przyczeszczenia. Chrystus podając chleb uczniom mówi, bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje, podając wino, pijcie, to jest krew moja wylana za was. I to Wielki Czwartek już zmieni się też w całej takiej, powiedzmy, otoczce, bo Wielki Czwartek to tak zwane rozpoczęcie Triduum Paschalnego. Trzech najważniejszych dni w roku, które każdy z tych dni ma swoje kolosalne, bardzo głębokie i ważne znaczenie. Wielki Czwartek to przede wszystkim, tak jak wspomniałem, ustanowienie tajemnictwa Eucharystii. Wielki Czwartek to liturgia Bazylego Wielkiego, przedostatnia, która się w roku pojawi, dlatego, że jeszcze Wielką Sobotę również będzie liturgia świętego Bazylego Wielkiego. Liturgia Bazylego Wielkiego, którą znamy z pięciu niedziel Wielkiego Postu, dłuższa, bardziej rozbudowaną anaforą z zadostojnikiem Otibieradu Jezusa. To w pierwszej kolejności nam się kojarzy z liturgią Bazylego Wielkiego. Rzeczywiście troszkę te wielkopostne niedziele wydłużają nabożeństwo liturgii. I samo nabożeństwo rozpoczyna się wieczernią, w czasie której słyszymy również czytania starotestamentowe i na jutrze Wielkiego Czwartku po raz pierwszy również wybrzmiał troparium, który jeszcze usłyszymy w Wielki Piątek. Oto chwalebni uczniowie, jakże sławni uczennicy. Wielki Czwartek to przede wszystkim w wielu krajach taki dzień, kiedy Grecja szczególnie chyba w tym króluje, gdzie wszyscy ludzie starają się być pryczascy ten dzień. Z szacunku, z powagi dnia, z tego, czym ten dzień tak właściwie dla każdego chrześcijanina być powinien, prawosławnego chrześcijanina. Dzień Misterium Eucharystii, Dzień Tajnej Wieczery. I ten dzień to jeszcze trzy takie obrzędy, o których nie do końca może mamy świadomość. Wielki Czwartek to przede wszystkim ten czas, kiedy jest przygotowywane pryczastie dla chorych. Dwa agnce na liturgii, jeden dla pryczastników, którzy przyszli Wielki Czwartek, a drugi rozdrobniony, który będzie leżał przez cały rok na prestole w cerkwi, aby duchowny w każdym momencie mógł przyjść, wziąć to pryczastie, zanieść osobom chorym, osobom potrzebującym. Dlatego w czasie Wielkiego Czwartku wybrzmiewa również wspaniały hymn Wieczery Twoja, tajny. Hymn, który zazwyczaj jest słyszany w każdej liturgii, tylko że w formie tekstu, który Maciuszka mówi, duchowny, wygłasza, kiedy trzyma kielich dłoni przed pryczastnym dla wiernych. Wieczer Twojej tajny, Agnieszyni Bożej, pryczastnik, a mia przyjmi, niebo wrachom Twoim, tajny powiem, nielobzanie Cię dam jako Iuda. I tutaj właśnie dwie kolejne, można powiedzieć, przeciwstawne sobie osoby. Łotr, roztropny, Judasz. Troszeczkę o tym Łotrze za chwilę jeszcze powiem przy nabożeństwie już jutrzni Wielkiego Piątku. Ale oprócz przygotowania pryczastia dla chorych jest również taka piękna tradycja, może nie rokroczna, tylko tradycja, która odbywa się zazwyczaj co dwa lata, czasami rokrocznie, dotycząca przygotowania mirra do tajemstwa mirra pomazania. Jako jeden z objawów, przejawów niezależności cerkwi jest to, że dana cerkiew ma prawo przygotować mirrę dla tajemstwa mirra pomazania, ale również dla poświęcenia cerkwi, przygotowania antyminsu. Właśnie to wszystko jest potrzebne do tego właśnie mirra. I sam obrzęd przygotowania tej mirry jest obrzędem bardzo szczególnym i ciekawym. My jako cerkiew prawosławna w Polsce tą mirę otrzymujemy z Konstantynopola. Tak jak wcześniej wspomniałem, nie mamy jakby możliwości, nasz sobór biskupów, nasz zwierzchnik metropolita nie ma takiej możliwości, żeby tą mirę przygotować. Dlatego też zgodnie z tym, co ustalono przy nadaniu autokefalii, że mirę będziemy odbierać i otrzymywać od cerkwi z Konstantynopola. Samo przygotowanie mirry to bardzo takie ciekawe jest, ponieważ przygotowuje się je już dużo, dużo wcześniej. Mniej więcej od środy kresnopokłonnej przygotowuje się specjalne składniki, przygotowuje się olej i to wszystko się ze sobą miesza i następuje archirej. Jakiś biskup zazwyczaj odprawia wodoświatny molebień i po tym wodoświatnym molebnu poświęca owe składniki. to wszystko, co będzie bazą dla mirwy, która zostanie poświęcona w Wielki Czwartek. I tak 2 tygodnie mniej więcej ta mirna z tym olejem się przemieszuje. W Wielki Poniedziałek jest specjalny czyn, który zwierzchnik tych cerkwi, które ten czyn mają, mogą czynić, odczytuje specjalne modlitwy na rozpoczęcie gotowania tej mirwy. Mirra jest gotowana 3 dni, trudno sobie to wyobrazić, ale tak jest, takie 300-400 litrowe specjalne kotły się tą mirę przygotowuje i specjalnymi takimi wiosłami zazwyczaj diakoni wymieszują, a duchowni starają się nieustannie w tym czasie czytać fragmenty Ewangelii. I kiedy już to jest przygotowane, w środę wielką rano już następuje zakończenie tego. Mira po ostygnięciu jest ona przeniesiona do cerkwi i zazwyczaj właśnie w liturgii Bazylego Wielkiego po kanonie eucharystycznym, przed odczynasz, przy otwartych królewskich wrotach następuje oświęcenie tego mirra. Także jest to taka bardzo ciekawa, myślę, też tradycja, której my tutaj nie znamy, ale też z Wielkim Czwartkiem na pewno nam się kojarzy. I ostatnia rzecz, która z takim porankiem nam się Wielkiego Czwartku jeszcze powinna kojarzyć bardzo często, to tak zwany obrzęd obmycia nóg. To, co Zbawiciel ukłonił się, jakby upokorzył w pewnym sensie przed swoimi uczniami, omywając całej 12 wszystkim uczniom nogi. Tak samo w cerkwiach katedralnych naszych zazwyczaj ten obrzęd się odbywa, gdzie metropolita, czyli biskup 12 kapłanom dokonuje obmycia nóg. Wielki Czwartek to jest dzień już pozbawiony pokłonów. Tak jak wcześniej wspomniałem, w Wielką Środę po raz ostatni słyszeliśmy modlitwę Frema Syryjczyka. Wielką Środę po raz ostatni była liturgia obrzędu poświęconych darów. I Wielki Czwartek to również przede wszystkim, a właściwie już Wielkiego Piątku, jutrznia w naszej praktyce sprawowana wieczorem Wielkiego Czwartku z czytaniem 12 fragmentów Ewangelii. Do tego nabożeństwa wierni starają się szczególnie przygotować poprzez to, że często trzymają również teksty, które są przez duchownych czytane. Nabożeństwo bardzo piękne, bardzo ważne. Jutrzni Wielkiego Piątku fachowo nazywany tak naprawdę często u nas Misterium 12 Ewangelii, Straści Chrystowych. I wszystko jest w nabożeństwie juczni. Można powiedzieć, że też chronologia tych czytań jest taka identyczna dla pierwszych 5 Ewangelii. Bo układ jest mniej więcej taki sam, po przeczytaniu 6 psalmi, po wygłoszeniu Ktenii Mirnej, po otwarciu królewskich wrót duchowni wynoszą uroczyście Ewangelię na środek cerkwi, która jest okadzona w całości i następuje czytanie pierwszej Ewangelii. Po niej następują śpiewy tak zwanych antyfonów, po nich hektenia i tak zwany siedale. Taki układ mniej więcej jest przypisany dla tych pierwszych fragmentów 5 Ewangelii. Waszą taką uwagę chciałbym szczególnie zwrócić na 15 antyfonę. 15 antyfona, która jest czytana po 5 Ewangelii. Jutrzni gnieź wisit na drewie. Bardzo ważny tekst, który bardzo często słyszymy w tekstach naszych liturgicznych. Jeszcze on się powtórzy w czasach Wielkiego Piątku. To jest taki moment, gdzie w praktykach niektórych cerkwi na środek był wynoszony krzyż. My oczywiście stoimy przed Golgotą, stoimy przed rozpiakiem. Te Ewangelie są czytane, ale jest praktyka w niektórych krajach, że właśnie kiedy zaczyna wybrzmiewać ta 15 antyfona, dnieś wisit na drewie, po 5 Ewangelii jest bardzo uroczyście wyniesiony krzyż na środek cerkwi.
Więc zem, o страстем Твоим, Христе, поклоняемся страстем Твоим, Христе, поклоняемся страстем Твоим, Христе. Покажи нам и славное Твое воскресенье.
Właśnie fragment, który słyszeliście teraz w Nieciesit-Andrewie, też pokazuje jakby to, do czego się przygotowujemy. Dlatego, że z jednej strony kłaniamy się cierpieniom Twoim, ale z drugiej strony też wychwalamy Twoje chwalebne zmartwychwstanie. To motyw tak zwany przez krzyż do zmartwychwstania bardzo często jest powielany właśnie w cerkwi w wielu nabożeństwach. Tak jak powiedziałem, od 6 mniej więcej Ewangelii zmienia się układ nabożeństwa, dlatego że czytane są takie bardzo szeroko rozbudowane fragmenty błogosławieństw, kazania na górze, tak zwane błogosławieństwa. I te fragmenty, które są też przeplecione tropariumami, one często ich w cerkwi nie słyszymy, dlatego że w zwykłej uczni akurat tego nie mamy, ale na przykład jeśli będziecie uczestniczyć w juczni z tak zwanego maryjnego stojania Marii Egipskiej. W środę, w czwartek właściwie, tak praktycznie, ale w środę wieczorem w nabożeństwie juczni z czytaniem pełnego kanonu Andrzeja Skryty również te tropariony wybrzmią. One również są czytane bądź śpiewane w nabożeństwach pogrzebowych, kiedy żegnamy się z naszymi bliskimi, którzy odchodzą z tego świata. Bardzo ważnym momentem jest, moi drodzy, kwestia tak zwanego ex apostillarionu, świetlina Wielkiego Piątku, razbojnika błogorozumnego. Ten ex apostillarion jest chyba jedną z najbardziej rozpowszechnionych pieśni cerkiewnych. Bardzo wielu kompozytorów starało się również napisać przepiękne kompozycje, aby podkreślić tą bardzo ważną postać pokajania błogorozumnego razbojnika. Zazwyczaj z Ewangelii, prawda, możemy znaleźć, że właściwie każdy z ewangelistów pisał o tym, że na Golgocie ukrzyżowano Zbawiciela Chrystusa, ukrzyżowano wraz z Nim dwóch rozbójników, jednego po prawicy, drugiego po lewicy, ale święty Łukasz, ewangelista, jeszcze podkreśla ten dialog, który wywiązał się między Zbawicielem i rozbójnikami. Ten fragment, który jest takim godnym bardzo podkreślenia, dlatego że bardzo często my w żadnej z Ewangelii nie znajdziemy imion tych dwóch łotrów, tych dwóch rozbójników. Jeśli byśmy sięgnęli do apokryfów, do jakichś tekstów, które nie weszły w kanon Pisma Świętego naszego, znajdziemy imiona obu łotrów, dobrego Dismas, Dizma i złego Gestas. Obaj są pokazani z różnej strony. Jeden jako dobry, błogorozumny, drugi troszeczkę nie do końca potrafił widzieć Zbawicielu tego, kogo zauważył jego współbrat. Wiadomo, że prawosławie to bogata tradycja. Często posiłkujemy się również tak zwanymi apokryfami, czyli fragmentami rzeczy, które nam nie pojawiły się z różnych przyczyn ksiąg w Biblii, w naszej Piśmie Świętym. Ewangelia Nikodema podkreśla taką bardzo ciekawą historię, że kiedy Chrystus zstępuje do otchłani, aby stamtąd wyprowadzić wszystkich sprawiedliwych i przenieść ich do raju, to tam możemy spotkać w tym raju trzy osoby. Henocha, Eliasza oraz właśnie Łotra roztropnego. pieśń, myślę, znana, ex apostuarium, powtarzamy trzykrotnie. Wiadomo, że wierni starają się w tym czasie trzymać zapalone świece w swych dłoniach, wsłuchiwać się w poszczególne fragmenty tego nabożeństwa, które no, zaczyna przybierać, możemy powiedzieć, coraz bardziej takich tragicznych wydarzeń, bo powoli poprzez sądu Piłata, najpierw wcześniejszą modlitwę w ogrodzie Getsemanii, spisek zrady, historię spotkania z Annaszem, Kajfaszem i osądzenie Zbawiciela, wydanie na śmierć, wędrówkę na Golgotę, ukrzyżowanie Chrystusa i śmierć na krzyżu oraz ostatecznie zdjęcie przez Józefa i Nikodema z krzyża. Te wszystkie wydarzenia są tematem głównym tych Ewangelii, które możemy usłyszeć w juczni Wielkiego Piątku. Po ostatniej 12 Ewangelii wierni starają się, tak jak wcześniej wspomniałem, z zapalonymi świecami wrócić do swoich domów. Niektórzy starają się też prosić błogosławieństwo o to, żeby okres od Wielkiego Czwartku po tych Ewangeliach do śniadania paschalnego spędzić w takim ścisłym poście, bez spożywania jedzenia, bez spożywania picia. I Wielki Piątek to dzień szczególny w Cerkwi, bo o ile Wielki Czwartek nazywaliśmy Misterium Eucharystii, Wielki Piątek nazwiemy Dniem Krzyża, a Wielką Sobotą dniem, kiedy Zbawiciel będzie przybywał w grobie. Rano, kiedy przyjdziemy do cerkwi Wielki Piątek, widzimy, że nabożeństwo jest kompletnie inne. Nie mamy liturgii, dlatego że najdoskonalsza ofiara, jaka mogła być złożona tego dnia, została złożona na Golgofie. Zbawiciel sam siebie z miłości do ludzkości przyjął grzechy całego świata i dał się ukrzyżować. Dlatego mamy piękne takie nabożeństwo zwane królewskie godziny, carskie czasy, które będą się różniły układem od innych nabożeństw, które nazywaliśmy potocznie czasami, dlatego że o ile w Wielkim Poście był czas trzeci, szósty, dziewiąty i tak zwany izobrezycjalnyje, to w Wielki Piątek dołączony jest pierwszy czas. Pierwszy czas, który zazwyczaj był przypisany dla juczni. O ile zazwyczaj po juczni Wielkiego Piątku już nie ma tego pierwszego czasu, jest on przeniesiony na piątkowy poranek. I mamy wtedy układ pierwszy czas, trzeci, szósty, dziewiąty. Te czasy, nabożeństwo takie, którym no może nie każdy był jeszcze kiedykolwiek w nim uczestniczył, jest bardzo głębokim nabożeństwem, dlatego że składa się przede wszystkim z czterech czytań Ewangelii poszczególnych, poprzedzonych jednym czytaniem ze Starego Testamentu i jednym czytaniem listu apostolskiego. Musimy też sobie uświadomić, że te godziny kanoniczne nasze to nabożeństwa, które tak naszej rachubie czasu nie do końca odpowiadają. Dlatego, że pierwsza godzina, czyli pierwszy czas powinien w naszych warunkach odbywać się około godziny siódmej, bo to był czas, kiedy po przebytej nocy ludzie zbierali się prosić o błogosławieństwo na kolejny dzień, ale również, aby wspólnie pośpiewać psalmy. Czas trzeci to w tradycji biblijnej czas, kiedy nastąpiło zstąpienie Świętego Ducha na apostołów. Czyli musimy dodać 6 godzin, czyli w naszych warunkach mniej więcej godzina 9 rano. 12 godzina w południe, czyli czas szósty, to moment, kiedy ukrzyżowano Zbawiciela, ukrzyżowano Jezusa Chrystusa. I 9 godzina, czyli trzecia po południu, 15 godzina nasza, to czas, kiedy Chrystus ponosi na krzyżu śmierć, jakby zostaje ukrzyżowany i oddaje swego ducha, tak jak słyszeliśmy w Ewangeliach, ze słowami dokonało się, sowierszy szesja. To nabożeństwo czasów Wielkiego Piątku jest nabożeństwem takim, można powiedzieć, bardzo specyficznym, dlatego że w inny dzień roku więcej takie nabożeństwo się nie powtórzy. Dużo tekstów mówiących o cierpieniach Zbawiciela. Z tym są związane. Jedyny wyjątek, kiedy może się Wielki Piątek pojawić w liturgii, to jest święto zwiastowania Bogorodnicy. I mniej więcej w różnej praktyce cerkiewnej różnie to się odbywa. Następuje wieczernia Wielkiego Piątku. Wskazane byłoby, żeby to się rozpoczęło między godziną 12 a godziną 15, bo te dwie godziny, wiadomo, są bardzo ściśle związane z samym momentem ukrzyżowania Zbawiciela. Już kiedy przyjdziemy do cerkwi, widzimy, że jakby krzyża już po środku nie widzimy. Widzimy grobnicę przygotowaną do wyniesienia płaszczenicy, która zostanie wyniesiona w czasie nabożeństwa Wielkiego Piątku. Cerkiew stara się ten dzień szczególnie też potraktować. Tak jak wspomniałem, nie mamy liturgii sprawowanej, ale nabożeństwo wieczerni jest bardzo, bardzo głęboko zakorzenione w naszej tradycji i też słyszymy w tym nabożeństwie bardzo głębokie teksty. Dzisiaj widzimy budzącą bojaźń przesławną tajemnicę. Życie Chrystusa jest przepełnione, możemy powiedzieć, cierpieniem właściwie całe. Wiadomo, że Chrystus rodzi się w ubogiej grocie. Następnie ucieka do Egiptu. Ciągle jest wystawiony na próby przez uczonych, przez faryzeuszy. Najbliższy jeden z uczniów dokonuje zdrady. Potem Piotr wyrzeka się. Apostołowie poza Janem opuszczają Chrystusa. Jest Zbawiciel policzkowany, prześladowany i poniewierany. I w drodze na Golgotę też wypowiada takie dramatyczne słowa: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Pamiętać musimy, że tylko Zbawiciel z osób Trójcy Świętej doświadczył wszystkich aspektów związanych z człowieczeństwem. I pamiętajmy też, że nikt nigdy z ludzi nie będzie w ten dzień czuł się tak samotny, jak Zbawiciel czuł się w chwili ukrzyżowania. Dlatego też nabożeństwo wieczerni Wielkiego Piątku będzie przybliżało nas coraz bardziej do samego wyniesienia całunu, wyniesienia płaszczenicy. On nastąpi pod koniec wieczerni. Tam będzie bardzo piękny tekst, który będziemy chcieli usłyszeć o tym, jak Tybie odziejesz, czego się świetą jako ryzuju, Ty, który odziałeś się światłość jak w szatę. Tekst, który jest takim podsumowaniem bezpośrednio tej wieczerni, która jest sprawowana. Tekst, który podkreśla jeszcze raz rolę Józefa i Nikodema, dwóch tajemniczych uczniów naszego Zbawiciela. Po przeczytaniu właśnie Ewangelii, po wygłoszeniu ektenii, wysłuchaniu trzech proroctw, też ważne są te proroctwa, które słyszymy w Wielki Piątek, bo pierwsze proroctwo to rozmowa Mojżesza, możemy powiedzieć, z Bogiem, Boga z Mojżeszem właściwie twarzą w twarz. Druga historia dotycząca zapisano w Księdze Hioba, która pokazuje to, że Hiob też jest praobrazem cierpienia Zbawiciela, który wszystko przecierpiał, ale został w końcu nagrodzony. I ostatnie proroctwo Księgi Izajasza, które pokazuje Chrystusa jako młodzieńca, który zostanie przybity do krzyża i poniesie śmierć krzyżową. Dlatego też już też w tych śpiewach, w tym wszystkim ludzie jakby są przygotowani do tego, że za chwilę nastąpi wyniesienie płaszczenicy. W różnych praktykach to się odbywa w różny sposób. W niektórych wyniesienie od razu kojarzy się z procesją. Wtedy słyszymy śpiew troparionu, blagobrazny Josif, zrywa z nim pryczystoje tielo Twoje. I w niektórych parafiach z kolei dopiero po jutrzni, która jest uprawiana, następuje procesja wokół świątyni, wtedy już przy śpiewie pieśni Świętej Boże. Wieczernia powoli dobiega końca, płaszczenica jest wyniesiona na środek cerkwi, słyszymy właśnie te bardzo ważne teksty i kiedy ludzie oddają adorację, szacunek też w Błaszczynicy słyszymy bardzo ważną pieśń Przyjdźcie u Bożym i Osipa. Po wyniesieniu płaszczynicy, tak jak mówię, są różne praktyki w parafiach różnych. W niektórych, kiedy już nie jest przeniesiona na rano, jest bezpośrednio czytany kanon małego powieczerza, kanon o zdjęciu z krzyża, zwany płaczem przy Najświętszej Bogorodicy. Jest to bardzo głęboki kanon, który warto sobie też przeczytać, zapoznać się z tekstem. Kanon, który będzie podkreślał też rolę Bogorodicy w tym wszystkim. Bogorodica, która z wielkim smireniem, z wielką pokorą przyjmuje to wszystko, co się dzieje na Golgocie. Trudno jest pogodzić się z utratą swego jedynego syna. Kanon zresztą bardzo piękny, autorstwa Symeona Logotety, Symeona Metafrastesa. Wspaniałe takie dzieło, bardzo głęboko przenikliwe, dające dużo do myślenia i też nas wprowadzające już jakby w sam element, aspekt pogrzebu. I drodzy moi, Wielka Sobota jutrznia rozpoczyna się jutrznią Wielkiej Soboty, kiedy duchowni po raz kolejny wyjdą na środek świątyni, aby przed całunem, przed płaszczenicą odprawić tak zwane pochwały Wielkiej Soboty. Jest to chyba najdłuższa kafizma, którą znamy, kafizma 17, psalm Błogosławieni, którzy kroczą drogą bez skazy, podzielony na trzy części. Po grecku powiedzielibyśmy stasis, po słowiańsku statie, które są takim dialogiem między chórem a duchownymi. I tam jest pokazana bardzo, bardzo głęboka kwestia tych dni najważniejszych. Oto cerkiew jest zdumiona, widząc leżącego bez oddechu dawcę życia. Wylewa przed nim swoje zmartwienie i smutek. Życie, jakże umierasz, jakże w grobie mieszkasz, czy zniszczysz królestwo śmierci i z otchłani powrócisz do życia umarłych. Wiele takich fragmentów jest tutaj powiedzianych. Te statki są, tak jak powiedziałem, na trzy części podzielone. Znamy my je jako tak zwany psalm pogrzebowy, dlatego że często w panichidach, w odpiewaniu możemy usłyszeć jego spore fragmenty. I po pełnych tych dramaturgii, pełnych smutku tekstów, które się pojawiły, w serca wiernych cerkiew wlewa zawsze też taką duchową radość, a to zaczynają wybrzmiewać też jakby teksty zwiastujące następujące zmartwychwstanie. Chóry aniołów były zdumione, angielski sobor udivisja. I bardzo głęboki, kolejny kanon Wielkiej Soboty, tego, którego kiedyś pokrył falami morza, wołną i morskoju. Kanon bardzo specyficzny, który zostanie jeszcze powtórzony na Północnicy już bezpośrednio przed procesją paschalną, kiedy całą płaszczynica zostanie z powrotem wniesiona do ołtarza. Płaszczynica to jeszcze musimy mieć świadomość tego, że ona bardzo formowała się historycznie w różnoraki sposób, dlatego że generalnie do VII wieku mniej więcej, od VII właściwie wieku, w Konstantynopolu była znana jako całun turyński. Całun turyński, który się tam pojawił, który był mniej więcej do złupienia Konstantynopola w 1204 roku przez krzyżowców, był w każdy Wielki Piątek wynoszony i poddawany adoracji dla wszystkich ludzi. Z czasem też, zanim pojawiła się płaszczynica w tej formie, jaką my znamy w dzisiejszych czasach, kiedy przyjrzymy się antyminsowi, czyli płótnie, bez którego nie możemy w dzisiejszych czasach odprawić żadnej liturgii, to tam jest przedstawiona scena właśnie złożenia Zbawiciela do grobu. To, co jest też widzialne na płaszczynicy, to Zbawicielowi złożonemu do grobu kłaniamy się właśnie Wielki Piątek, Wielką Sobotę, aby oddać mu cześć i szacunek. I wcześniej właśnie też był tak zwany iliton nazywany, czyli takie płótno, bez którego trudno sobie było wyobrazić odprawienie liturgii. Właściwie nie można było tej liturgii odprawić. Dlatego to jest wszystko powiązane ze sobą bardzo ściśle z też tymi nabożeństwami Wielkiego Tygodnia. I po kanonie następuje procesja z płaszczynicą wokół cerkwi, która w czasie której śpiewamy też Tropariony Bogobraznej i Osip. I po powrocie jest czytany bardzo podniosły fragment Parmii z księgi proroka Ezechiela o tak zwanych ożyłych kościach ludzkich. Apostoł opowiada już o zaczynie nowego życia darowanego przez Chrystusa, a Prokin już zdecydowanie mówi o zmartwychwstaniu. Powstań, Panie Boże mój, woskresni, Gospodzie Boże mój. I po raz pierwszy pojawiają się już wersety paschalne na woskresnię Boch i roztoczaca w razie Jego. Ewangelia, która jest czytana po procesji, opowiada o postawionej przed grobem Chrystusa straży. Na zakończenie jutrzni jest jeszcze raz można wysłuchać pieśni Prejudicją Bożej Miłości i kończy się nabożeństwo i rozpoczyna się liturgia poprzedzona znowu wyczytaniem czasów i liturgia, która rozpoczyna się wieczernią. Jest to ostatnia liturgia Bazylego Wielkiego, liturgia bardzo głęboka w swoim sensie, dlatego że no, taką specyfiką chyba, którą zawsze skojarzymy z tą liturgią właśnie Wielkiej Soboty, to jest to, że w czasie usłyszymy największą ilość czytań Starego Testamentu. aż 15 fragmentów czytanych w wieczerni. Od stworzenia świata właściwie możemy powiedzieć po objawienie się Chrystusa trzem młodzieńcom w babilońskim piecu ognistym. Dwukrotnie w czasie tych czytań otwierane są królewskie wrota. Jeden raz po szóstym czytaniu, kiedy wychwalamy, dziękujemy Bogu za cudowne przejście Izraelitów przez Morze Czerwone i po ostatnim właśnie wspomnianym już czytaniu dotyczącym właśnie tego, że Chrystus ukazuje się trzem młodzieńcom w babilońskim piecu. Wielka Sobota to już po tych czytaniach wchodzimy w liturgię, jakby tą pieśnią, która nas w liturgię wprowadzi, jest pieśń Jelicy wo Chrysta Christicisia. Pieśń, która jest ściśle związana z tym, że w tym dniu katechumeni, czyli ci, którzy przygotowywali się przez cały okres Wielkiego Postu, przyjęli taństwo kreszczenia, sakrament Misterium Chrztu. Dlatego też troszeczkę jest to rozbudowany moment, bo też jeśli jesteśmy, prawda, w tą Wielką Sobotę na liturgii, to widzimy, że w tym momencie już cerkiew jest przyozdobiona na kolor biały. Duchowni z czarnych szat przebierają się w szaty białe, zaczynają brzmieć typowe pieśni, które są wersetami psalmu 82. Powstań Boże, sprawuj sąd nad ziemią, bo Twoją własnością są wszystkie narody. I Wielkiej Soboty liturgia to przepiękna pieśń, która zastępuje pieśń cherubinów w czasie Wielkiego Wejścia śpiewana. Bardzo pieśń starożytna, jedna z najstarszych pieśni cerkiewnych, powstała w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Niechaj milczy każdy człowiek, niech stoi z bojaźnią i drżeniem.
Yeah.
I ta pieśń Wielkiej Soboty, Dam uczyć wsiaka płoć, jeszcze raz pokazuje nam samo sedno Wielkiej Soboty. Bo z jednej strony grób Chrystusa, płaszczenica pośrodku cerkwi, z drugiej strony, tak jak słyszymy już paschalnej pieśni, w grobie płocki, czyli w grobie ciałem, w Ładzieże duszeju, w piekle duszą, w raiże z rozbójnikom. W raju z rozbójnikiem i na prestole byłeś si, Chryście z Ojcem i Duchem. I na tronie byłeś Zbawicielu, z Ojcem i Duchem. I to jest całe sedno Wielkiej Soboty, sens tej głębokiej ciszy, tej wielkosobotniej, mimo tych coraz większych przygotowań do święta Zmartwychwstania. Oczywiście Wielka Sobota to również cud świętego ognia w Ziemi Świętej. Myślę, że bardzo dla nas pokrzepiające, ważne wydarzenie, wlewające otuchę w serce każdego człowieka. Tak mniej więcej, moi drodzy, wygląda takie nasze liturgiczne przeżywanie stresji gospodnich Wielkiego Tygodnia. Przez ten Wielki Tydzień przewija się bardzo liczna ilość bohaterów pozytywnych, bohaterów negatywnych. Każdy z nas powinien postawić sobie pytanie w tym Wielkim Tygodniu, po której stronie będę ja? Czy będę jak Judasz? Czy będę jak Piotr? Czy będę jak apostołowie, którzy uciekli? Czy będę jak lud, który bezumnie krzyczy i woła? A może będę tak jak Józef z Nikodemem, którzy nie bali się Piłata i wzięli jego ciało? Może będę przyjmował w postaci Bogorodicy i ze łzami przy krzyżu, współcierpiąc, widząc śmierć swego Syna? Może bohaterem dla nas będzie setnik Longin, który powiedział zaiste, to był Syn Boży. Ale myślę, że słowa, które Zbawiciel wypowiedział, Boże, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią, to jest przede wszystkim dla nas nauka o to, żebyśmy się uczyli prawdziwej miłości, miłości od Boga, miłości tego, co Bóg może okazać względem nas. Żebyśmy nie byli tym bezumnym tłumem, który stoi na Golgocie, przyjść zobaczyć kaźń, cierpienie Zbawiciela, ale prawdziwy chrześcijanin powinien robić to, co zrobił Józef, co zrobił Nikodem, co uczynił Jeremi, rolnosice, które bezgranicznie służyły Chrystusowi do końca jego dni. Myślę, że niech takim podsumowaniem naszego dzisiejszego spotkania będą słowa, że pośród wszystkich 52 tygodni w roku jeden tydzień jest całkowicie odmienny i wyjątkowy. Tydzień Wielki. Pośród 7 dni tego tygodnia jest również jeden dzień wyjątkowy, niepowtarzalny. Dzień, w którym świat zatrzymuje się w swoim pędzie i na chwilę jakby przestaje istnieć. To noc getsemańskiej modlitwy naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Wielki tragizm tej chwili samotnej i wyczerpującej modlitwy spotęgowany zostaje ogromnym ciężarem grzechów całej ludzkości, jaki Syn Boży, nasz Bóg i Stwórca przyjmuje na swoje barki. I w te oto minuty, gdy życie świata zamiera i słychać jedynie głos spadających na ziemię z czoła Chrystusa kropli krwawego potu, On, nasz Zbawiciel, oczekuje od nas słabych i chwiejnych ludzkiego wsparcia. Kieruje ku nam słowa „czuwajcie ze mną”, które są świadectwem miłości, współczucia, przyjacielskiej otwartości, jakimi obdarzyło nas niegodnych Boże Słowo.